Czy my wiemy, że jesteśmy dłużnikami u innych ludzi? Co jesteśmy winni innym ludziom, na przykład panu Trzaskowskiemu?
Modlitwy i głoszenie słowa.
No, jeszcze głębiej. To jest przejaw tego. Miłości. Miłości. Otwórzmy list do Rzymian, 13 rozdział. Dzisiaj będziemy mówić o postawie chrześcijańskiej, której pisze dużo Paweł w kilku listach. Tam w Kolosan też będziemy czytali ten list, który studiujemy, ale takie ciekawe pytanie zadałem. 13 rozdział, 8 werset i on mówi, daje odpowiedź na to pytanie, które zadałem. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, prawo mojżeszowe, czyli prawo, zakon wypełnił. I widzimy więc tutaj z jednej strony taka zasada chrześcijańska, żeby nie być dłużnikiem w sprawach finansowych, czy że coś tam pożyczyliśmy, żeby oddać i tak dalej, to wiadomo, bezbożne pożyczenie oddaje, Biblia mówi na przykład. Ale też tutaj mamy podkreślone znaczenie miłości, miłości Bożej. Miłości, którą Bóg włożył w nasze serca i chce, żeby ona się rozwijała do innych ludzi. I to jest bardzo ciekawe, tak jak czytamy to, że jestem dłużny, jestem dłużnikiem. Ja nie wiem, jak wy się czuliście, jak byliście dłużnikami gdzieś. Ktoś spłacał coś? Jest ręka do góry, kto jeszcze spłacał jakiś dłużnik? O, Ewa nie miała nigdy. Pożyczki, to są długi, tak. Tak, tak, tak. I wiemy o co chodzi. I wiemy, jak się czuje uczciwy człowiek, jak wie, że nad nim ciąży dług. Są ludzie niegodziwi, którzy zapominają o tym, że od kogoś pożyczyli. U nas była kiedyś historia w tym zborze, że ktoś zapomniał, że pożyczył 1000 złotych i twierdził, że oddał. I że drugi nie pamięta, że on mu oddano, że już oddane zostało. Uczciwy człowiek wie, że ciąży na mnie to. Ciąży. I teraz trzeba plany. Nie będzie lodów, nie będzie innego czegoś. Trzeba oddawać. Trzeba zbierać, trzeba na czas zapłacić i tak dalej. Tak robi uczciwy człowiek. Albo on wie, że ma dług. Teraz jeżeli my wiemy i przyjmiemy to do wiadomości, prawdę Słowa Bożego, że jesteśmy dłużnikami w okazywaniu miłości wszystkim ludziom, bliźni to jest każdy człowiek już. Kto jest twój bliźni? Jezus mówi. Samarytanin był bliźnim, tak? Dla tego poranionego człowieka. Dla Żyda to było okropne stwierdzenie, że Samarytanin jest jego bliźnim. Ale tak było właśnie w tej historii, którą Pan Jezus opowiadał. I w związku z tym jestem dłużnikiem w pracy, moim przełożonym, sąsiadom, już nie mówiąc o tym, że żonie, dzieciom, wnukom i tak dalej, braciom i siostrom w Chrystusie. Niektórzy ludzie mają z tym wielkie problemy, bo nawet nie wiedzą, że są dłużnikami wierzących ze zboru, do którego należą. Nawet tutaj ktoś mówi, ja sobie żyję, z Bogiem się odczepcie ode mnie, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem jestem, i to jest straszna postawa, którą to słowo demaskuje. Normalni chrześcijanie wiedzą, że są dłużnikami, więc dzwonią w różne miejsca, pytają, coś słychać, tak? Moja żona na przykład teraz prawie całą noc z Dawidem rozmawiała przed porodem. Były tam komplikacje pewne u Gosi, już na szczęście, chwała Bogu, urodzone przez cesarskie cięcie, co prawda, ale nie było wyjścia. I to jest taka właśnie postawa, czy Krystyna, czy inni tutaj chodzą, interesują się różnymi ludźmi, czy Wasilim, czy jego żoną tam i tak dalej, czy Magdą, tak? My staramy się modlić o tych ludzi, jesteśmy z nimi, gdy jest ciężko, jesteśmy przy jegodzie także, tak? Na przykład tutaj sercem, ja pamiętam o nich każdego dnia praktycznie w modlitwie. No i to jest właśnie to, że jestem dłużnikiem. I tak jak mieliśmy nastawienie, gdy były jakieś pożyczki, długi brane, że jednak to zaraz się zbliża czas płacenia długu, jakieś raty czy czegoś tam i odkładaliśmy na to, tak i tutaj mamy dołożyć wszelkich starań, żeby tego długu było jak najmniej. To znaczy, żeby jak najwięcej było okazywanie miłości ludziom, którzy są wokół nas. I ciekawa rzecz, że kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Tak? Wypełnił prawo. Czyli wypełnienie prawa, niektórzy ludzie prawo przeciwstawiają miłości. Tak? Jak są czasami dyscyplinarne jakieś spotkania w zborach i się dyskutuje, co zrobić z danym człowiekiem, który popadł w grzech, to niektórzy mówią, czy będziemy według łaski, według miłości, czy miłosierdzia tutaj to rozsądzać, czy według prawa. Tak? Jakby to były przeciwstawne rzeczy. Jednak ta miłość, o której tu Paweł mówi w tym fragmencie, nie jest przeciwna prawu Bożemu. Ona mówi odwrotnie, że jeżeli masz taką miłość, to ta miłość, dzięki tej miłości wypełniasz prawo Boże. Na przykład 10 przykazań. Zobaczmy dalej, on tłumaczy Paweł to w 9 wersecie. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Popatrzmy. Z miłości do bliźniego wynika to, że nie cudzołożymy. Cudzołóstwo jest wzięcie czyjejś tam żony czy męża do łóżka. Po prostu to jest grzech przeciwko temu drugiemu współmałżonkowi. Jeżeli ktoś miłuje tamtego człowieka, to nie zrobi mu takiego numeru. Zabijanie, czy innymi słowy też czynienie krzywdy, bicie jakieś, maltretowanie ludzi, to jest zrobienie zła, to jest przeciwne miłości. Kradzież, straszne. Ja kilka razy w życiu byłem ukradziony i raz tu musiałem aż się modlić, żeby Bóg mnie uwolnił. Po prostu żalu. Całą wypłatę mi zebrano po prostu i to jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. I to wiem, jak się czuje człowiek, któremu ukradziono, albo wózek dla dziecka ukradziono, gdy weszliśmy do sklepu z Bożeną. I nie mogłem uwierzyć. Myślałem, że to Zbyszek Stasiński zrobił numer i nam za winklem schował wózek. Czy ktoś tam inny ze zboru zrobił jakiś numer, ale nie było numeru. Ukradziono. W momencie, jak nie było pieniędzy na kupno nowego wózka. No i coś takiego, to jest no, straszna rzecz. A niektórzy ludzie się cieszą, że umieją ukraść, skombinować, oszukać kogoś, sprzedać samochód za cenę obcięty na przykład, tak? Jak Zaczkiewicze kiedyś kupili samochód, w końcu przy dokładnej analizie się okazało, że był obcięty o 20 cm czy 30 cm, skrócony wóz, bo po wypadku ludzie skrócili, zaklepali i sprzedali jako pełnowymiarowy. To wszystko są kradzieże. Kradzieżą jest także nieoddawanie podatków, gdy się należą państwu. Podobno w Rosji to mają takie hasło, niektórzy i nawet wierzący propagują, że państwo nas okrada, więc my możemy okradać państwo też. No takie rzeczy są, tak. Nie pożądaj, to jest tak samo, że straszne rzeczy z tego wynika, że jakaś zawiść, że ktoś coś ma, zżera człowieka. Dlaczego on ma, a ja nie mam? I inne rzeczy. Wiele zła czyni to dla innych ludzi, bo człowiek, który popadnie w takie pożądliwości, pożądanie czegoś tam, idzie po trupie często do celu, niszczy innych ludzi, czyni wiele zła i swojemu organizmowi także czyni bardzo źle. I jeszcze Paweł mówi, wszystkie inne można wyprowadzić, te przykazania, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, czyli Paweł nie mówi, odrzućmy przykazania, nie ma co o przykazaniach mówić, trzeba kochać ludzi. Tak, przykrywać miłość, jak grzeszy ktoś przytulić, tam nic nie robić, nic nie napominać i tak dalej. I nie rozliczać tych, którzy ukradli. Niektórzy mówią, ukradł brat, na przykład wziął od kogoś pieniądze, pożyczył, nie? 10 tysięcy powiedzmy, ode mnie. Ja na przykład bym pożyczył 10 tysięcy, a później mówię, Ewa, ja ci nie oddam, ty napisane w piśmie, pożyczajcie, nie spodziewajcie się zwrotu, tak? Jeżeli masz miłość Bożą, to ty mi przebaczysz. I wszyscy ludzie mogą powiedzieć, niektórzy mogą być tak, tak, no właśnie, trzeba darować, jakbyś powiedział, przecież to biedny człowiek nie ma końca, z końcem nie może związać, to przecież to oczywiste. Zależy dla kogo oczywiste, dla Ewy nie byłoby oczywiste to. Bo to by straciła kupę forsy po prostu. I dlatego tutaj widzimy, że ta miłość Boża wiąże się z przykazaniami. I poza tym 10 werset mówi, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Czyli jeżeli coś jest zło, wychodzi z tej naszej tak zwanej miłości w cudzysłowie do bliźniego, no to nie miłość ta, o której tu mówimy. I dalej Paweł mówi, wypełnieniem więc zakonu, czyli prawa Bożego, jest miłość. A więc ta miłość, o której tu mówimy, wypełnia prawo. Ona nie jest taka, że prawo nagina prawo Boże. I to jest właśnie pewna sztuka, coś takiego robić. Jak zajrzymy do Koryntian, 1 do Koryntian 13 rozdział, gdzie Paweł mówi o miłości Bożej, to tam też można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. 4 werset na przykład. Miłość jest cierpliwa, to jest też taka delikatna, dobrotliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Czyli jeżeli na przykład komuś zazdrościmy, to mamy braki w miłości. Z braku w miłości wynika, że człowiek jest zazdrosny. Albo miłość jest dobrotliwa. Także dobrotliwość, jeżeli komuś brakuje dobroci, to znaczy, że deficyt w miłości jest. Miłość nie jest chełpliwa. To nie ma nic wspólnego, że ktoś rozdaje skarpetki ludziom, na przykład, a później mówi, czemu oddałeś moje skarpetki komuś innemu. Jak było kiedyś w Gołdapie, mieliśmy takie przeżycie. Jeden brat nie chciał przyjąć skarpetek, ja wziąłem, później oddałem, bo to były jakieś niepotrzebne dla mnie. I mówi osoba, czemu ta osoba chodzi w moich skarpetkach, to twoje miało być. No i w ogóle można się chełpić z tego, co się dobrego zrobiło. Straszne rzeczy, nie nadyma się też. Nie ma nic wspólnego z jakimś zadartym nosem, z jakąś taką pewnością siebie wynikającą z własnych czynów, z dumy z własnych czynów. Nie postępuje nieprzystojnie. Tutaj już od razu wolna miłość jest wykreślona z rejestru, tak? Chyba wiadomo, co to wolna miłość. Nie trzeba tłumaczyć. Nie szuka swego, też bardzo ciekawie. Niektórzy nie rozumieją tego. Są ludzie, którzy mówią, że zakochali się w kimś, że mają wielką miłość do jakiejś osoby. Kiedyś tu z zachodu bracia przyjeżdżali, opowiadali, że w jakimś zborze była taka sytuacja, że kobieta odmówiła facetowi, a on uparł się, że on ją kocha. Później, nawet jak ona wyszła za mąż z innego faceta, to on jeszcze czeka, że tamten czy kopyta wyciągnie, czy co, czy ona odejdzie od niego, że on kocha strasznie. No, to jest szukanie swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Ale z drugiej strony dalej czytamy, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. I wszystko zakrywa, ale raduje się z prawdy. Miłość dąży do prawdy. Dąży do tego, żeby po prawdzie Bożej było, a nie żeby tylko przykryć coś pod wycieraczkę, żeby zakryć, żeby nikt nie wiedział, nikt nie słyszał i żeby jakoś to będzie. Tak niektórzy traktują swoje grzechy, żeby tylko zakrywać pod wycieraczkę, że czas leczy grzechy, nic takiego nie ma. Grzechy psują się w człowieku. Wszystkiemu wierzy, a więc nie ma tu podejrzliwości, że mnie śledzą, szpiegują, nagrywają albo uśmiechają się złośliwie do mnie ludzie i inne jakieś tam niegodziwe myślenie, że ktoś, kto coś zrobił, to specjalnie tak zrobił, bo on jest zły człowiek i inne. My mieliśmy do czynienia u nas w historii naszej wspólnoty mnóstwo z takimi rzeczami. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi i miłość nigdy nie ustaje. To jest dopiero miłość, Boża miłość. Taką miłość Bóg ma do nas, On udowodnił ją na Golgocie i nie myśmy pierwsi umiłowali Boga, ale On nas umiłował, włożył to w nasze serca. I list do Rzymian, 5 rozdział zajrzymy, mówi o tym, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Gdy Paweł tutaj mówi o różnych rzeczach związanych z życiem chrześcijanina, mówi o uciskach, które wywołują cierpliwość, uciski. Mówi o nadziei, która nie zawodzi. I dlaczego ona nie zawodzi w 5 rozdziale 5 werset? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli z jednej strony świadomość, że Bóg mnie kocha taką właśnie miłością, co jest bardzo potrzebne w chwilach ucisku, utrapienia. Słyszałem takie świadectwo pewnego pastora, który miał bardzo chorego ojca, już w staruszek. Był taki jego mentor duchowy, też drugi pastor, i i obaj stracili mowę, nie mogli mówić do siebie. On był przy nich, jak oni chcieli coś powiedzieć do siebie, się modlić nad sobą, wypowiadać słowa i nie byli w stanie. I on to widział, widzi ojca swojego, wierzącego w takim stanie, widzi tego mentora, też wierzącego, porządnego człowieka. I on mówi, że wtedy to świadomość, że Bóg kocha nas, że kocha go, jego, to było coś, co ratowało go. Ktoś powie paradoksalnie, jak kocha, jak to takie coś się stało, czy coś takiego się dzieje. A mimo wszystko to jest od Boga dar, który przez Ducha Świętego ulewa się w nasze serca, powoduje, że możemy być opanowani, trzeźwi i jeszcze dziękować Bogu w różnych tragicznych nawet sytuacjach. I dalej o tym będziemy czytać w liście do Kolosan. Trochę więcej też o postawie chrześcijanina związanej z tym wszystkim, z miłością przede wszystkim, ale też z naszym życiem. W 3 rozdziale listu do Kolosan, tu weźmiemy fragment tylko z tego rozdziału. Może od 12 wersetu. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Gdy my wychodzimy z domu, ubieramy się coś, tak? Niektórzy to zmieniają ciuchy domowe na ciuchy poleckowskie na przykład. Albo na warszawskie, jak do Warszawy się wybierają. Jakbyśmy do prezydenta byli zaproszeni, to ja bym pewnie musiał krawat nawet nałożyć. Tak podejrzewam, chociaż go nienawidzę. I bym powiedział do ludzi, tak jak mój kolega z pracy, jak miał się przebrać w garnitur, to mówi do mnie, Rysiek, idę przebrać się za małpę. No. Chociaż ja nic nie mam przeciwko, uważam, że ładnie wyglądają faceci. Oficjalnie w garniturach z krawatką, jeszcze tu kamizeleczka, no to coś pięknego, palce widać. Nic nie mam przeciwko temu strojowi i nie walczę z nim, ale mnie krępuje coś tu zawiązane pod szyją takie, że mi dusi i muszę jakoś to znosić na przykład. No, natomiast jak ja idę czasami do Białegostoku, tam do domu przychodzę i z jakimiś ciężkimi walkami, Anka nasza jest teraz taka wysportowana, wiecie, ona prawie 2 razy tyle przebiegła, co inni studenci na WF-ie, na czas był bieg jakiś, pobiła jakiś tam rekord uczelniany i w ogóle ma takie odważniki, że jak ja biorę je, to muszę się naprawdę wysilić, żeby ją wziąć w garść. Więc jest krzepka taka dziewczyna i ja z tą walizeczką z jedzeniem to dzwonię, że schodź na dół, a ona mówi jeszcze zaraz zejdę, bo muszę się ubrać. Ona jakoś chodzi tak dziwnie po domu w stroju, musi przeoblec coś na siebie, żeby wyglądała przyzwoicie na tych schodach, bo ktoś wylezie i będzie bieda, tak? No i też my zapominamy czasami, że jako chrześcijanie też nie możemy chodzić nadzy w sensie duchowym. Człowiek, który nie okazuje współczucia innym ludziom, dobroci, nie okazuje pokory, łagodności czy cierpliwości, to tak jakby goły był po prostu. Niestety golas wychodzi i może być, i to jest właśnie skaza dla człowieka, to hańbi człowieka, brak tego ubrania. Przyobleczcie się, to nałóżcie jakby ubranie takie. Naszym przyodziewkiem ma być serdeczne współczucie. I to ciekawe, że nie tylko współczucie, ale takie od serca, serdeczne. Dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość. Porównajcie teraz to z rozmowami na internecie, nawet chrześcijan. W Weźmy te wybory, jak tam ludzie rozmawiają. Szok, co mówią. Ty baranie, ty taki, nie taki, a niech cię pokręci, albo coś. Ty pisiorem jesteś jakimś, albo jeszcze innym tam. No ludzie kochani, co się wyrabia, to się w głowie nie mieści. To nie ma tam mowy o jakimś współczuciu, dobroci, szacunku. Ja jakiemuś facetowi zwróciłem uwagę, że on ludzi wyzywa na lewo i na prawo. On mówi, że ludzie muszą zasłużyć na jego szacunek. Jak ktoś nie jest godny szacunku, to on nie będzie szanował i będzie poniewierał takimi ludźmi. To jest chluba dla niego. To od chrześcijański charakterek, tak? W cudzysłowie chrześcijański. Teraz dalej mamy 13 werset. Znosząc jedni drugich. Tak fajnie tu napisane. Czasami mogą być ludzie nie do zniesienia. Tak? Ja mogę być czasami takim człowiekiem, jak za dużo mówię. Z kimś w rozmowie zagaduję. Mogę być nie do zniesienia. Ale są inni też, którzy potrafią przyjść, odwiedzić i tak gadać, nie słuchając, co drugi mówi. I trzeba takiego znosić. Czasami rozmawiałem z niektórymi ludźmi u nas, to mówili, że jakieś pewne osoby, to ciężko znieść. Trzeba znosić kogoś też, który ciągle myśli o złym. Jak można ciągle myśleć o złym? Jak już nie ma o czym myśleć, to myśli, że no co to będzie, jak dachówka spadnie mi na łeb. Albo mi ptaszek narobi na głowę, jak będę przy banku przechodził. Wiecie, tam te, jak ja chodzę przy banku, to jak widzę te kubki takie, czasami się zastanawiam, czy tu coś nie kapnie. Ale to nie jest jeszcze straszna rzecz. A co będzie, jak mi z pracy zwolnią? A co będzie, jak uczelnia padnie? A co będzie, jak będzie to albo tamto? To jest zadręczanie się i to nie ma mowy już o troskach, to są zadręczanie się. Co będzie z moimi dziećmi, z moim zdrowiem, z różnymi rzeczami, co będzie z tym czy z tamtym. No. I te rzeczy Bóg bardzo chętnie leczy. Naprawdę. My tu mamy inne rozważania biblijne. I Zbyszek o tym nauczę. Ja nauczę. Przede wszystkim apostoł Paweł bardzo dużo mówi o tym, o wszelkich troskach, które trzeba na Pana złożyć. I właśnie cofnijmy się do Filipian, bo te listy były napisane w podobnym czasie. Prawdopodobnie nawet przez tego samego gońca rozesłane. Efezjan, Filipian i Kolosan. Warto o tym pamiętać, bo tu są podobne myśli, tylko akcenty w różnych wspólnotach były różne akcenty. I w 4 rozdziale do Filipian listu, 4 werset. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. To jest takie jakby przykazanie, że mogę ze względu na Chrystusa w różnych sytuacjach się radować i żeby nikt nie zabrał mi mojej radości. Strzec tego. Dalej, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Czyli z mojej wiary w to, że Jezus jest pasterzem, stróżem mojej duszy, wynika moja skromność i pokora, i takie zaufanie do Niego. I dalej, 6 werset, przede wszystkim to czytajmy. Nie troszczcie się o nic, czyli o nic nie mam się zamartwiać. Nie chodzi o to, że nie mam pracować. Jezus, ja tak jak idę i widzę ptaszki, które się kręcą, no czasami tak widzę, taki ptaszek dorwał dobre żarcie i idę ścieżkę sobie przez las do swojej pracy. I takie zięby chyba są, takie inteligentne ptaszki, zięba fajna taka. On do ostatniej, prawie że 3 metry ode mnie jeszcze siedzi na drodze i je coś tam. Dopiero jak ja podejdę na 1,5 metra, gdzieś jeszcze na 2 metry, to już on wtedy odfruwa sobie, ale też nie za daleko. Na gałązki tak patrzy, co tu dalej będzie. Jak ja przejdę, to znowu tam siada i znowu szuka i je. Coś tam wydziobuje. Czyli te ptaszki tu nie siedzą tak z dziobem otwartym w gnieździe gdzieś i mówią, Boże, ładuj nam do dzioba. My się nie martwimy, my tego nic nie robimy. Nie, ciężko pracują cały dzień, ale ciężka praca, w której ty jesteś sercem przy Bogu, jesteś wdzięczny Bogu i dziękujesz Bogu za to i możesz po takiej pracy powiedzieć, ale się zrobiłem kawał dobrej roboty, to nie to samo, co zadręczanie się i robota, jakaś, jakiekolwiek by nie była, czy wychowanie dzieci, słuchajcie, czy praca z ludźmi, jakaś duchowa, czy jakiekolwiek inne zajęcia, jeżeli w tym człowiek się zadręcza, ma jakieś, kładzie na siebie brzemiona takie, których nie powinien kłaść. I to jest tragedia. Tak nie wolno robić. I tu, na to nawet nie pomogą żadne leki, bo leki mogą zwolnić pracę mózgu. Będzie trochę obroty zwolnione pewnie, ale nie pomogą w przemianie myślenia. Przemiana myślenia to jest twój i mój obowiązek. I przede wszystkim uczenie się polegania na Bogu, oddawania w ręce Boże różnych rzeczy, a i świadomość taka, że wszelkie zamartwianie się, zadręczanie, udręka taka jest złe. Koniec. I trzeba je odrzucić. Dlatego tu pisze, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, szósty werset, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, czyli nie troszcie się o nic, czyli o nic się nie martwcie, tak żeby się zadręczać. To nie wolno tak robić, po prostu i koniec. I to wymaga pracy. Jeżeli człowiek nigdy nie trenował osobiście tego, to ja bardzo współczuję takiemu człowiekowi, bo to ciężko przeżyć. Ciężko przeżyć bez choroby, albo immunologicznej jakiejś wewnątrz, podobno wrzody żołądka mogą być od zamartwiania się, od trosk, od depresji. A depresja ogólnie wpływa na cały organizm, rozkłada człowieka. I Bóg chętnie uwalnia z takich rzeczy. Bo dalej czytamy, czy nie zostawić i nic nie robić. Mówi Paweł tutaj, we wszystkim, wszystko co mnie atakuje i chce we mnie zrobić troskę, zamartwianie się, udrękę, składam w modlitwie i błaganiach nawet. Powierzam w prośbach Bogu i robię to z dziękczynieniem jeszcze na dodatek. Tak? O tym jeszcze chcemy powiedzieć dzisiaj, zaakcentować to, żeby być człowiekiem, który nastawia się, jest wdzięczny człowiek. Chrześcijanin to jest wdzięczny człowiek. Jeżeli mam skromne jedzenie, to nie mówię, o Boże, co tu się narobiło, czemu ja na takie dziadostwo popadłem, już naprawdę. Nie, tylko dziękuję za to, co jest. Dziękuję za to, co mi dane zostało. Patrzcie, ten prześladowany chrześcijanin dziękował za żaby, które przylazły mu do celi, bo żabkę sobie zjadł później tam, tak? A tak by głodował. Jak to można pomyśleć sobie, że dziękować za żabę, że ci przylazła. No, ale okazuje się, że można. I są ludzie, że dziękują za takie proste rzeczy Bogu, a niektórzy mają nie wiadomo co, nie wiadomo ile rzeczy. My z Bożena tak mówimy, są u nas teraz młode małżeństwa. No co my mieliśmy? Ja miałem dwie pufy miałem i ławę, to był mój majątek. A reszta wszystko było w akademiku, szafy, wszystko akademickie. Nic nie miałem po prostu. Powoli, nawet jak kupiłem lodówkę, to ona była w Lecku, gdzieś w Stożnym, nie pamiętam, gdzieś tam była szafa, była też w innym miejscu. Nie mogłem jej tak szybko sprowadzić. I czasami się jadło w barach obiad. Ale to nie były takie bary, jak teraz mamy tutaj u Julki czy gdzieś. Nic takiego. Takie były bary, że po miesiącu jak człowiek wchodził, to już mu żołądek podchodził pod gardło, że znowu to samo. Cyklicznie ten sam jadłospis przesiąknięty tłuszczem i innymi rzeczami, że na sam widok już niedobrze się człowiekowi robiło. I jadł tam na człowiek, jadł. Nie ma mowy o jakichś wczasach gdzieś tam do Grecji, żeby lecieć się na Maltę wtedy. Absolutnie. A absolutnie nie było mowy nawet o tym. Dzisiaj sobie lecą do Turcji, tam, siam, wam, mają zdjęcia piękne, wypasione. Dziękujcie ludzie Bogu za to, że tak macie. Bo ja tego nie miałem i nie miałem szans takiego coś mieć nawet. Nie miałem szans żadnych. Czy ja z tego powodu coś straciłem? Nie straciłem, bo ja lubię żarcie greckie, lubię żarcie włoskie, szczególnie włoska kuchnia, to mi prima sort. I chętnie bym sobie się najadł w takiej włoskiej kuchni, ale to jest tylko jedzenie. To jest tylko jedzenie, a nic więcej. I po jakimś czasie jedzenie, widoki, tam informacje, to fajnie, odpoczynek, dobre powietrze, zdrowy klimat i tak dalej. To wszystko się robi nudne za jakiś czas. Jeżeli ktoś w to, czy na tym to życie polega? Trzeba zastanowić trochę. I po drugie, czy dziękujecie za to, bracia i siostry, ci, którzy, mówię młodzi szczególnie, że te rzeczy są wam dane. Że dla kobiet, że mają mężów, dla mężów, że mają żony, bo byli samotni. Nawet jeśli to jest z problemami, to warto za to dziękować. Być człowiekiem wdzięcznego serca i to Bogu, żeby podziękować. Powinno się to też przejawiać w publicznych dziękczynieniach, słuchajcie. A nie tylko sobie tam podziękował Bogu, a nikomu nic nie powiedział, ani świadectwa nie złożył, ani nic, tylko sobie celebruje ktoś to. To nie tak. I patrzcie, Paweł daje obietnicę w 7 wersecie. Przy takiej postawie pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ja zapytam, jeżeli pokój Boży będzie strzegł serca i myśli człowieka, czy ten człowiek będzie w depresji? Nie będzie. Od razu wam mówię, że nie będzie. Będzie uwolniony. To będą najzdrowsi ludzie psychicznie. Najzdrowszy psychicznie człowiek to ten, który ma pokój Boży. I co z tego, że ktoś tam coś wywalczył, wywojował, jak on nie ma pokoju? Co z tego, że zyskał cały świat, a na duszy szkodę poniósł? Co z tego? Pomyślcie tylko o tym. I dalej Paweł mówi o higienie myślenia. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, czyli o czym przemyśliwać, o tym, co prawdziwe. Czy prawdziwe jest to, że będą jakieś zagrożenia? Nie do końca, bo nie wiesz, czy będą, czy nie będą. Niektórzy się martwią, tu słyszałem, że ktoś nie chce domu budować, bo się martwi, że Putin rakietowalnie mu w dom i będzie na darmo zbudowany. No na przykład, no to dobry ubaw, niezbożony się śmieją, zawsze jak to wspominamy. Bo, ale ktoś powie, Rysiek, to wcale nie śmieszne, to poważna sprawa jest. No może i tak, ale dla niektórych ludzi bardzo poważna. Ja się na przykład śmieję i mam prawo sobie się śmiać z tego. Co poczciwe myśleć? Czy poczciwe jest kogoś podejrzewać o coś, knuć coś i tak dalej? Nie. Co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co cnotą godne pochwały. Nie kończy się na tym. Paweł mówi jeszcze, czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli dalej czynienie coś. I dlatego on ciągle mówi o miłości, która jest aktywna. Miłość, która widzi, że jestem dłużnikiem. Tutaj mamy na przykład ten rzutnik. Ktoś powinien się poczuwać, żeby się nauczyć. To jest 5 minut nauki dosłownie, żeby się nauczyć obsługiwać to. Tak? Na przykład, czy jakaś trawa, tutaj Jarek kosi nam, czy inne rzeczy, ktoś tam coś robi. Ty możesz też robić. Możesz robić dużo rzeczy. I czy w domu być dobrym, lepszym ojcem, lepszym mężem, czy lepszą żoną, czy matką, czy lepszym dzieckiem, czy w szkole, czy gdzieś indziej, gdzie jesteś. Trzeba czynić to, o czym mówi Słowo Boże. I wracamy do Kolosan. 13 werset ciekawy jest. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. O, ciekawie, jak Chrystus nam odpuścił. To jest ważne, szczególnie w najbliższych relacjach. Mąż, żona na przykład, czy zborowe relacje jakieś między wierzącymi. Jeżeli mówi się, że przebaczyłeś, to nie wolno tego wspominać, co było kiedyś. Wspominanie czegoś, co przebaczyłeś, jest strasznie ciężkim grzechem. Trzeba to sobie uświadomić. I o tym nawet jest w Starym Testamencie taka okropna historia, jak Nebukadnesar otoczył Jerozolimę I wtedy tam oni szukali, no co my źle robimy, to chcemy naprawić. I wyszło, że oni mają niewolników hebrajskich, których powinni uwolnić po 7 latach pracy. Rozumiecie, to było prawo mojżeszowe. Niewolnik hebrajski miał być wypuszczony, jeżeli 7, a oni tego nie robili, dla zysku trzymali dalej człowieka. Więc oni ogłosili, że wypuszczamy wszystkich niewolników. Ze strachu, bo Nebukadnesar już pod murami stoi. A później Nebukadnesar uciekł spod murów, bo tam się okazuje, że wojsko egipskie jakieś wyszło. To oni wtedy co zrobili? Z powrotem ściągnęli tych niewolników i zmusili ich, żeby byli niewolnikami. Straszne rzeczy. I Bóg mówi, za to już wam nie daruję. Tak się nie robi. I tak się nie robi w normalnych relacjach między ludźmi. Po to się wyjaśniało rzeczy, żeby przypieczętować, zapomnieć, tak jak Chrystus mi przebaczył, a Chrystus przebacza w taki sposób, że nie pamięta grzechów, które my uczyniliśmy wcześniej, które są wyznane i oczyszczone. On wrzuca jakby do morza, daleko na dno morza. I tak ma być w relacjach między chrześcijanami, jeśli chodzi o przebaczenie. A dalej 14 werset, o którym już mówiliśmy trochę w innym liście, a ponad to, czyli najważniejsze, przeobleczcie się, więc nałóżcie takie ubranie, miłość, która jest spójnią doskonałości. Miłość, spoiwo takie, doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Patrzcie, podobnie w liście do Filipian, więcej Paweł to rozwija, ten pokój. Do którego też powołani jesteście. Czyli to jest twoje powołanie, żyć w pokoju, ukojenie duszy mieć, a nie być zadręczonym człowiekiem. To nie jest tak. I nie, to trzeba przed Bogiem skłonić swoje kolana. Trzeba może i łzy wylewać. Nie wiem, co robić takiego, ale naprawdę serce trzeba otworzyć przed Panem w osobistym modlitwie. Bo my nie mówimy tu o jakichś teoriach tylko. Ja doświadczałem w życiu takich różnych ataków, nie tylko ja, wielu z nas, może i wszyscy. I wiemy, jak to się robi. Bolesław Dawidów nazywał na to kolanologia. Że uniżyć się przed Bogiem, wyleć swoje serce. Tak jak ta Anna, która nie miała dzieci w księdze 1 Samuela i już nie wyglądała na przygnębioną. Ty nie możesz już wyglądać na przygnębionego. To nie chodzi, że ci zabroniono tak wyglądać, tylko Bóg cię zmienia. I ty już taki nie jesteś. Inaczej mówisz, inaczej reagujesz na różne rzeczy. I jeszcze patrzcie, do którego powołania jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni, Paweł mówi. Wzywa do wdzięczności. Do wdzięczności on też w liście do Efezjan na chwilę zajrzyjmy. Tam ten bratni list, tak? On mówi tutaj w 5 rozdziale, w 20 wersecie, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I podobno taki dosłowny przekład to byłby dziękując zawsze we wszystkim Bogu i Ojcu. Zawsze, nawet najgorsze rzeczy, jaka się zdarzy w życiu, możemy wspomnieć na Boga i podziękować w tym wszystkim za Jego opiekę, podziękować za Jego obecność w naszym życiu. Zawsze jest za coś dziękować. Bo tu nie chodzi o to, żeby być jakimś masochistą, że do mnie złe rzeczy, to dziękuję Ci Boże, że mi tam piorun strzelił jeszcze dobrze, żeby do mnie przyjechał samochodem, będę bardziej wdzięczny. Nie, to nie o to chodzi, nie taka wdzięczność. Ale w tym wszystkim, jeżeli piorun Cię strzelił, a przeżyłeś, to dziękuj, że przeżyłeś. To na przykład za to możesz dziękować, że jeszcze funkcjonuje, że jeszcze coś możesz dobrego zrobić, że coś gorszego nie wylazło, tak? I też można dzięki poznaniu Słowa Bożego więcej jeszcze znaleźć powodów do dziękowania, nawet wtedy, gdy źle coś idzie. I to w wielu listach się przejawia u Pawła, jeśli chodzi o wdzięczność. My zajrzyjmy do Kolosan dalej, do Kolosan wracamy, 3 rozdział, 16 werset. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Znowu wdzięczność. Niewdzięczni ludzie To jest znak czasów ostatecznych. W liście drugim do Tymoteusza na chwilę zajrzyjmy. Zobaczcie, można się wystraszyć. Jeżeli ktoś jest niewdzięczny, to będzie żał to, co posiał. Jeżeli siejesz niewdzięczność Bogu szczególnie, nie dziękujesz Bogu za to, co On ci daje, tylko uważasz za oczywiste, jeśli, no oczywiste, że Bóg mi to dał, a jeszcze czemu nie dał tamtego i drugiego? O, widzicie? To ja wtedy podziękuję. Niektórych ludzi, ja znam takie słowa i są wśród nas tacy ludzie, którzy kiedyś mi mówili, ja mówię, czemu dziękujesz Bogu? Ja podziękuję, dopiero to i to będzie. I do dzisiaj nie dziękuję człowiek. Nie słyszę dziękczynienia. Tragedia. I jeśli chodzi o czas ostateczny, trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, to w drugim wersecie pisze, ludzie bowiem będą samolubni, oryginał mówi, kochający tylko samych siebie. I ich teraz leczą psycholodzy, żeby oni miłowali bardziej siebie samego. To jest główne zadanie psychologów współczesnych, uczyć ludzi, jak kochać, jak samolubni ludzie mają siebie jeszcze bardziej kochać. Bo inaczej oni bliźniego nie pokochają. Takie, doszliśmy do takich idiotycznych absurdów. Ale jeszcze w drugim wersecie, przedostatni wyraz, niewdzięczni. Niewdzięczni będą ludzie. A co w liście do Rzymian pisze na początku? Dlatego, że nie uwielbili Boga jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich. Brak dziękczynienia Bogu powoduje nikczemnienie w myślach. Człowiek się robi chory w myślach. Trzeba jak najszybciej uciekać z takich miejsc i wrócić i dziękować. Dzisiejsze zadanie domowe dla niektórych z nas to by było wspomnieć, z czego Bóg ciebie wyprowadził. Błogosław duszo moja Panu, psalm mówi, i zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Wszystkich, nie wolno żadnego zapomnieć. Nie wolno tak przejść. Się modliłem o coś, to nie wiem, czy wy się łapicie. Ja widzę, że w swojej takiej naturze cielesnej, to nie bardzo chcę być taki wdzięczny. Myślę, najpierw tam było, że no, żeby na przykład Gosia dobrze urodziła, no urodziłeś, to wszystko u końcu. A to nie jest tak okej. Trzeba podziękować Bogu za to. Co to ma być? To tak się nie robi. I wiele innych rzeczy tego typu. A jeszcze nie mówiąc już o wdzięczności ludziom. Bo jak jesteś wdzięczny Bogu, to powinieneś i ludziom być wdzięczny. Bo tutaj to nie można rozdzielać tych rzeczy. Tak. I wracając do naszych Kolosan, Słowo Chrystusowe, niech mieszka was oficie. A zobaczcie w Efezjan podobny tekst. Ale o Duchu Świętym, 5 rozdział listu do Efezjan, poprzedzony wersetami bardzo ciekawymi. Na przykład 15 werset 5 rozdziału do Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Mądry planuje, mądry rozważa, czy ma go stać na to, czy nie stać na coś. Tam na przykład jakieś urlopy inne, to planuje, a nie, że będzie jak Bóg da. Jak Bóg da, to będzie jakiś właśnie no, z jednej strony wiadomo, przy planowaniu my zwracamy uwagę, czy bierzemy to pod uwagę, czy Bóg da, ale ja mówię o czymś innym, że chodzi człowiek tak zwany w duchu, w cudzysłowie i nic nie myśli, nie myśli. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe, człowiek myśli, że będzie żył 1000 lat. Niektórzy ludzie tak się zachowują. Aktualnie niektórzy ludzie, którzy odeszli od Pana, to sobie w sen jak śpiący rycerze zapadli i myślą, że to jakoś to będzie, a później Boże, już minęło 10 lat, jak mnie nie było na nabożeństwie. Może gdzieś się ocknie który, albo i nie. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Popatrzcie, ile tu jest o umyśle, ile tu wspomniane. Tu nie ma takich jakichś natchnionych duchowości, że w snach Bóg do mnie mówi, widzenia mi daje inne, żyje takimi jakimiś mrzonkami, ale mam rozsądek. I dalej mówi, nie upijajcie się winem, 18 werset, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Pełnia Ducha jest związana z rozsądkiem, z mądrością, z mądrym wykorzystaniem czasu, poświęceniem czasu Bogu, Jego Słowu, z higieną myślenia i tak dalej, i tak dalej. Z tym wszystkim, co mówiliśmy. I wtedy Duch Święty ma łatwiej może nas napełniać. I on rezultat napełnienia duchem niżej pisze. 19 werset. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko. Taki będzie rezultat. Bardzo podobnie jak w Kolosan, gdy pełnia słowa. Dlatego tutaj mylą się charyzmatycy, którzy mówią, że napełnienie duchem to chodzi o takie o... Mówię, co tu komu się stało? Pijany w duchu. Czy coś takiego wziął i padł za kazalnicą. Teraz leży w Duchu Świętym. No nie, to nie o to chodzi. Nie taki pijany, przepraszam bardzo. To jest dziękuję Bogu, wdzięczny, miły dla ludzi i tak dalej. Pełniący wolę Bożą, trzeźwy umysł, pokój w sercu. To jest pełnia ducha, a nie jakieś tam cyrki na kółkach, które sobie ludzie wyobrażają jako pełnię ducha. I ciekawe, że w dwóch listach, które w podobnym czasie Paweł pisał, w jednym zaakcentował Boże Słowo, a w drugim zaakcentował Bożego Ducha. A rezultat w obu przypadkach jest ten sam i według mnie te listy dla nas się uzupełniają. Bo my nie jesteśmy ani z Kolosów, ani z Efezów. Tak? Ani z Filipensów nie jesteśmy. Jesteśmy z Polski po prostu i my musimy brać to z tych różnych listów razem i obraz wychodzi jasny. Jaki obraz? Miłość, tylko to mam być dłużny ludziom i pilnować, że nie miercie, raczej świadomość, że jestem dłużnikiem miłości dla ludzi. Mam przyodziewać się po chrześcijańsku. Tak jak dbamy o swój jakiś wygląd, gdy gdzieś tam wychodzimy, czy z kimś się spotykamy, tak mamy też dbać o swój wygląd duchowy. Tutaj bardzo ważne cechy, łagodność, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność i tak dalej, czyli owoc Ducha Świętego ewidentnie. I jednak przepełnienie słowem naszego umysłu, naszych myślenia, troski swoje na Pana, ogromny oręż nasz, to jest modlitwa. Modlitwa z serca płynąca, szczera modlitwa, nie jakieś modły, nie daj Boże, ale prawdziwa rozmowa z Bogiem. I taka rozmowa, która korzy się przed Bogiem, uniża się przed Bogiem i dziękuję Bogu, że Go wysłuchał. I Bóg jest bliski każdemu z nas, On nikogo nie skreśla. Nawet jeżeli ktoś do dzisiaj nie dbał o higienę swojego myślenia, czy o różne rzeczy, ty możesz zacząć od dzisiaj to zrobić. Zacznij, spróbuj. Bóg mówi, zakosztuj, że dobry jest Pan i zobaczysz ten owoc w swoim życiu. Powstańmy, dziękujmy Bogu. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty wskazujesz nam wspaniałą drogę w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci przede wszystkim za Chrystusa, za skarb naszego życia, za to, że On jest sprawcą, dokończycielem naszej wiary. On powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, że jest wierny. Wyprowadził nas z różnych długów, wyprowadził nas z strasznych rzeczy, wyprowadził moją rodzinę czy innych wierzących tutaj z różnych strasznych problemów, z braku mieszkań, z braku innych rzeczy. Niektórzy nie mogli mieć dzieci, niektórzy mają dzieci i szybko mieli, a inni nie mieli przez 7 lat. Ale Ty dałeś tę łaskę. Dziękuję Ci za Dawida, za Gosię, za ten cud w ich życiu. Boże, bo Tobie chwała się należy za to, Panie. Z tego miejsca były modlitwy. Przez tyle czasu, Panie, i oni tyle się modlili. I dziękuję Ci, Panie, za Twoją wierność. Dziękuję Ci za Natalkę, za wyrwanie Pani jej ze strasznych rzeczy. Proszę Cię dalej, abyś nas błogosławił, abyśmy byli pożyteczni dla innych ludzi, aby był z nas większy pożytek w serdecznym współczuciu, w miłosierdziu, w tym, żeby pomagać innym ludziom, także wyjść na prostą. Dziękuję Ci, Panie, za każdego z nas, za Wiesię dziękujemy, Panie, za te dni, że widzę radosnego człowieka, który jest uratowany ze strasznych cierpień. Dziękuję Ci, Panie. My wołamy także moją godę teraz z tego miejsca, prosząc Cię o zakończenie tego cierpienia, żeby ona była uratowana, całkowicie wyzwolona. Prosimy Cię, Panie. I Wasilia także zanosimy przed Twój tron, Panie, teraz. Prosząc Cię o Twoją pomoc dla niego, łaskę, miłosierdzie, Panie. o Twoje pełne wybawienie w tej opresji, a także w dalszą przyszłość jego rodziny. I aby Twoja wola w tym była, Panie. I gdzie mają mieszkać teraz w dalszym części tego roku. Prosimy Cię, Panie, o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię też o innych ludzi, o nas wszystkich, których nie znamy może problemów, ale Ty słyszysz, Ty widzisz i Ty możesz pomagać, Ty możesz wspierać. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ci. Bądź uwielbiony. Niech Twoje imię będzie nad nami uwielbione i w naszym życiu. Chcemy być wdzięcznymi ludźmi. Ucz mnie tego. Ucz mnie, Panie, być człowiekiem modlitwy jeszcze bardziej, być tym wdzięcznym człowiekiem, który dziękuje Ci za wszystko i we wszystkim. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.